zwracam się dziś do Was jako żołnierz i jako szef rządu polskiego. Zwracam się do Was w sprawach wagi najwyższej. Ojczyzna nasza znalazła się nad przepaścią.
Zakazane zostało, zakazane zostało.
W nocy z soboty na niedzielę z 12 na 13 grudnia 1981 roku dziesiątki tysięcy żołnierzy, funkcjonariuszy milicji obywatelskiej i służby bezpieczeństwa przystąpiło do realizacji stanu wojennego w Polsce. Była to jedna z najmroczniejszych nocy w historii naszego kraju. Jak przebiegała w regionie Kujaw i Pomorza? Zacznijmy opowieść od początku.
Sam sierpień 80 roku to pierwsze myśli o rozwiązaniu siłowym. Problemu, który nagle pojawił się dla władz. Problemu, który oznaczał utratę całkowitej kontroli nad społeczeństwem.
Doktor Krzysztof Osiński, Instytut Pamięci Narodowej w Bydgoszczy.
Nagle okazuje się, że społeczeństwo, które było dotychczas stłamszone, odzywa się i chce być niezależne. Chce decydować samo o sobie, a nie słuchać wytycznych pochodzących z komitetów wojewódzkich czy z Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Pojawia się sztab operacji Lato 80, które ma kontrolować sytuację strajkową, ale również opracowywać rozwiązania. Pojawiają się już wówczas pierwsze pomysły spacyfikowania siłowego, ale wówczas to się nie udaje, ponieważ skala tych protestów, zaangażowanie bardzo licznych rzesz społeczeństwa powoduje, że no władze na te rozwiązanie siłowe się nie decydują.
Mówimy o tym pierwszym okresie, czyli lato-jesień 80 roku już?
Tak jest, mówimy już o okresie lato-jesień 80 roku. Co warte podkreślenia, październik 1980 roku to czas, kiedy powstały pierwsze listy internowanych, na których znalazło się kilkanaście tysięcy osób, a więc znacznie więcej niż później w grudniu i kolejnych miesiącach 81 i 82 roku zostało rzeczywiście internowanych.
Rok 80, jesień, lato to jeszcze nie ten czas, kiedy władza jest na tyle silna, że może to wszystko chwycić za twarz, ale 81 rok. Już były takie momenty, że wydawało się, że to lada moment nastąpi?
Tak, jest część dokumentów, ale również przesłanek, które sugerują, że stan wojenny miał być wprowadzony znacznie, znacznie wcześniej. Już wiosną 1981 roku. To wydarzenia, które miały miejsce w Bydgoszczy po sławetnej sesji Wojewódzkiej Rady Narodowej, która miała miejsce 19 marca 1981 roku, władze skorygowały te plany i zdecydowały, że nie wprowadzą stanu wojennego wiosną, a więc w kwietniu, w maju, trudno powiedzieć dokładnie w którym momencie, ale wiosną, i przesuną je na dalszy czas. Później planowano to zrobić jesienią, a ostatecznie zrobiono to 13 grudnia 1981 roku.
Czyli to był z punktu widzenia władz optymalny czas na wprowadzenie stanu wojennego, bo co? Bo zima surowa, bo Związek już wyczerpywał swoją energię?
Tak, to był splot różnych okoliczności, również pewnego propagandowego urobienia społeczeństwa. Z wiosny właśnie 1981 roku pochodzi dokument z narady wysokich czynników partyjnych, w których przedstawiciele kierownictwa PZPR mówią wprost: nie jesteśmy jeszcze gotowi, należy urobić propagandowo społeczeństwo do tego, żeby było przygotowane na szok, jakim będzie wyprowadzenie wojska na ulicę, zatrzymania, aresztowania czy internowanie przywódców związkowych.
Warszawa, 16 marca 1981 roku. Tajne specjalnego znaczenia. Istniejący stan przygotowań MON i MSW pod względem formalno-prawnym oraz użycia sił i środków, łącznie z przeprowadzeniem akcji internowania, czyni w zasadzie oba resorty zdolnymi do podjęcia działań na wypadek wprowadzenia stanu wojennego. Jednak operacja ta nie może być przeprowadzana z pozytywnym dla nas rozwojem sytuacji bez uprzedniego przygotowania propagandowego. W całokształcie przygotowań dziedziną pozostającą nadal w tyle jest propaganda. Istnieje pilna potrzeba przyspieszenia prac w tym zakresie. Prace te mógłby wykonać wyznaczony zespół pracowników KC PZPR, którzy rozpracowaliby szczegółowo plan propagandowego przygotowania i zabezpieczenia planowanej operacji. Ministerstwa Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych udzieliłyby w tym zakresie niezbędnej pomocy.
słońcu w środku lata, wśród łagodnych fal zieleni, pre zapamiętała praca, stawiam łódź na suchej ziemi. Owad w pąku drży kwitnącym, chłop obarki brodzi w życie, ja pracując w dzień i w nocy, mam już kurty i poszycie. Budujcie arkę przed potopem, dobądźcie na to swych wszystkich sił. Budujcie arkę przed potopem, choćby tłum z waszej pracy gnił. Ocalić trzeba co najdroższe, a przecież tyle już tego jest. Budujcie arkę przed potopem, odrzućcie dziś każdy z życie zmieścić. Nikt nie wierzy w moje słowa, wszyscy mają ważne wieści. Ktoś się o majątek kłóci, albo łatwy węży żer. Zanim się ze snu obudzi, będę miał już maszt i ster. Budujcie arkę przed potopem, niech was nie ma mi chłopców. Budujcie arkę przed potopem, słychać już grzmot burzowych chmur. Zostawcie kłótnie swe na potem, wiarę przeczuciom dajcie raz. Budujcie arkę przed potopem, zanim w łańcu pochłonie. Każdy z was jest łodzią, w której może się z potopem mierzyć. Cało wyjść z burzowej chmury, musi tylko w to uwierzyć. Lecz w ulewie grzmot za grzmotem i za późno krzyk na trwogę, i za późno usta złotem wypluwają mą przestrogę. Budujcie arkę przed potopem, słyszę sterując serce fal. Budujcie arkę przed potopem, krzyczy ten, co się przedtem śmiał. Budujcie arkę przed potopem, naszych nad własnym losem łez. Budujcie arkę przed potopem, na pierwszych i na ostatnich chrzest.
Propagandowe urabianie społeczeństwa rzeczywiście następowało. Wystarczy prześledzić różnego rodzaju doniesienia medialne, które pojawiały się w gazetach, i widzimy realizowanie tego planu. Widzimy zohydzanie Solidarności, straszenie, które później w kolejnych latach również było konsekwentnie utwierdzane w społeczeństwie. Chociażby można powiedzieć tutaj o micie mniejszego zła. To było takie powiedzenie, które konsekwentnie do końca swojego życia propagował generał Wojciech Jaruzelski. Mówił, że wprowadzenie stanu wojennego to było mniejsze zło, czyli gdyby on nie zaprowadził takich rozwiązań, to wkroczyliby Rosjanie i znacznie brutalniejsze metody zastosowali, spacyfikowaliby polskie społeczeństwo tak, jak to robili wcześniej, czy to na Węgrzech, czy w Czechosłowacji. Jak gdyby chciał pokazać, że no owszem, zrobiłem źle, ale no w perspektywie tego, co mogłoby się stać, gdyby wkroczyli Rosjanie, no to było to dobre dla państwa polskiego. To oczywiście jest bardzo kłamliwe, bardzo rozbieżne z faktami stwierdzenie.
A Rosjanie by wkroczyli?
Rosjanie by nie wkroczyli, ponieważ są dokumenty i przesłanki, które mówią, że dowództwo rosyjskiego wojska, radzieckiego wojska, ale również przedstawiciele partii komunistycznej radzieckiej mówili wprost: musicie poradzić sobie sami. To Wojciech Jaruzelski jeszcze w grudniu 1981 roku prosił Moskwę, żeby interweniowali, bo on boi się tego typu rozwiązań, nie wie, czy sobie poradzi, nie wie, czy bunt spowodowany wprowadzeniem stanu wojennego nie zmiecie jego i partii ze sceny politycznej. W związku z tym prosił Rosjan, żeby interweniowali, a Moskwa powiedziała: nie, musicie radzić sobie sami. W związku z tym straszenie mniejszym złem jest wierutnym kłamstwem, jest żerowanie na strachu Polaków.
Notatki generała Wiktora Anoszkina z rozmowy Wiktora Kulikowa z Wojciechem Jaruzelskim. Odbyła się ona 9 grudnia 81 roku. Kulikow, a zatem jesteście przygotowani do walki? Wojciech Jaruzelski. Tak, jak już wcześniej powiedziałem, wojskowym łatwiej jest podejmować decyzje. Mamy wiele trudności. Największą jest to, że nie do końca rozszyfrowaliśmy przeciwnika. Jeśli chodzi o tarczę 81, w żadnym wypadku nie wprowadzajcie Niemców. To by nam bardzo zaszkodziło. Kulikow. Najpierw należy wykorzystać własne możliwości. Dopiero potem będziemy mogli porozmawiać o tarczy. Czy składając meldunek Leonidowi Iliczowi Breżniewowi, możemy powiedzieć, że podjęliście decyzję o przystąpieniu do realizacji planu? Wojciech Jaruzelski. Tak, pod warunkiem, że udzielicie nam pomocy. Następuje 13 grudnia. Jak ta noc wyglądała w naszym regionie i w Polsce?
Ona wyglądała bardzo podobnie. Co warte przypomnienia, czy może nawet uświadomienia, to co stało się 13 grudnia było zaskoczeniem, ale zaskoczeniem tylko dla przedstawicieli Solidarności i środowisk opozycyjnych. Natomiast władze były wyśmienicie przygotowane. Te przygotowania trwały już ponad rok. Listy internowanych były tworzone od października 80 roku. Natomiast cała dokumentacja związana z wprowadzeniem stanu wojennego była wydrukowana już we wrześniu 1981 roku. Mało tego, właśnie wydrukowana została w Moskwie, dlatego żeby przecieki z potencjalnej drukarni nie dostały się do społeczeństwa i nie zdradzić się z tymi przygotowaniami. Również zakupiono specjalne zapasy łomów, latarek, kajdanek, które zwiększyły potencjał oddziałów milicji i ZOMO. Zaopatrzone w taki sprzęt 13 grudnia, czy nawet już 12 grudnia przed północą, oddziały milicji i ZOMO oraz służby bezpieczeństwa wyruszyły do mieszkań wytypowanych osób, zatrzymując te osoby w mieszkaniach. Często odbywało się to w takich bardzo brutalnych okolicznościach. Wyłamywano drzwi łomami osób, które nie chciały otworzyć drzwi swoich mieszkań. Zastraszano je, często odwoływano się do podstępu, wywabiając je z mieszkania. W takich okolicznościach po prostu wyciągano tych ludzi, często w piżamach, w niepewności, co się z nimi stanie, czy zostaną gdzieś w mrozie, tak jest, bo był mróz, śnieg, wywożono w nie wiadomo jakim kierunku, strasząc jeszcze, że zostaną wywiezieni na tak zwane białe niedźwiedzie, czyli gdzieś na Sybir, i to wszystko powodowało ogromny strach, ogromny lęk.
Brat był internowany 13, ja później byłem w więzieniu. Ryszard Boniśniak z Lutniki Kujawskiej. A 13 byłem w domu. Jak się dowiedziałem, że brata internowano, bo to było w niedzielę, bo on mieszkał u rodziców. Jak się dowiedziałem, pojechałem się pytać, tam byli komisarze, tych komisarzy, gdzie go wzięli. Nie, bo różne pogłoski chodzi, że go pobili, że się rzucał, że to, że go skuli w kajdanach, bo to policja była miejscowa, ze Złotnik. I jak poszliśmy się pytać komisarzów, to komisarze mi powiedzieli, że jesteśmy rodzina wyjęta spod prawa, oni nam gdzieś nie powiedzą, przecież czas to się dowiemy. I takie były rozmowy, tam się z nimi nie szło nic dogadać. A dowiedziałem się dopiero dzień przed Wigilią, to jest 23, że w Potulicach jest, jak list przysłaliście wtedy, nie? List. To wtedy 23 pojechałem w Wigilię do niego, do Potulic, to tam były też problemy, bo ani odwiedzin nic, bo myśmy pojechali w ciemno. To komendant nie chciał nas puścić na te odwiedziny, tam myśmy się męczyli spotwornie z tym komendantem, bo żeśmy się dogadywali, żeby nas puścił. Nie chciał, nie chcieli nam tych odwiedzin, w końcu o godzinie 14 te odwiedziny były. Jakoś tam pół godziny tylko na te odwiedziny. Wtedy dopiero się dowiedzieliśmy, jak wygląda internowanie, kto tam jest pod ulicach internowany, bo ja dostałem list od was, nie? To wyście dali Zbychu przez Zbycha, żeby do episkopatu go zawieźć. I wtedy dopiero wiedzieliśmy, jak to wygląda. Tak to nikt nie wiedział, czy to był problem taki, że internowali, nie było wiadomo.
W tą noc to byłem w domu. Magierowski Bolesław, byłem przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZ Solidarność w Famorze. Obudził mnie łomot do drzwi, ponieważ przyszli funkcjonariusze. No i chcieli wyjść do domu. Ja po prostu ich nie puściłem. Najpierw powiedziałem, że za chwilę. A później się ubrałem, przygotowałem, to było między pierwszą a drugą godziną. I oni za chwilę przyszli, a ich znowu nie chciałem puścić, no to przyjechała pomoc, rozwalili drzwi, no i weszli do domu. No i zabrali mnie do samochodu, trzech cywilów, jeden funkcjonariusz, no i wieźli mnie, gdzieś nie wiedziałem, gdzie w ogóle mnie wiozą. No i w końcu się okazało, że zawiezi nas na Poniatowskiego. Się bardzo cieszyłem, bo myślałem, że może na rozwałkę, może nie wiadomo gdzie. No i na Poniatowskiego spotkałem kolegów, Pereczuka, Smeje, Celewicza, Helaka i moich kolegów. No już było mnie trochę raźni. Tam w tym właśnie na ulicy Poniatowskiego był taki widok, no dość nieprzyjemny, bo właśnie tego Bogdana Smeje to przywieźli prawie w piżamie. Po schodach go tam ciągnęli, no, ale jakoś uspokoiliśmy się. W tym czasie podszedł do mnie jeden funkcjonariusz policji, który był łącznikiem. Łącznikiem, no, miał kontakt z nami, ja z nim miałem, ponieważ tam te inne sprawy wychodziło. No i chciał mnie zaprosić do siebie, do środka. No ja odmówiłem. Jeszcze powiedziałem, że to, co oni robią, no to jest no, podłe. No, tak nie powinno się robić. Najpierw niby współpraca, a później właśnie to internowanie nas. No i nad ranem zawiesi nas do Potulic. W Potulicach też były no, takie nieprzyjemne zdarzenia, ponieważ był taki szwadron policjantów z psami. Przez ten szwadron nas przeprowadzali. Myśmy myśleli, że no, będzie pałowanie albo coś w tym przypadku, ale dzięki Bogu nic nie było. Naturalnie później nas tam rozebrali do naga, bo myśleli, że my tam może przemycamy jakieś, ja nie wiem, amunicję albo coś w tym rodzaju. No ale z tego właśnie nic nie wynikało. Po prostu moim zdaniem to było jakieś poniżenie nas jako osób. No i zabrali nas do celi, chcieli tam z nami robić porządek, muszę więzienną, myśmy się na to nie zgodzili. W celi siedziało nas tam przeszło 10 osób. Ani nie zabrali nam odzieży, nie pozwoliliśmy, żeby jakieś tam robili nam raporty albo coś takiego, wyznaczali dowódcy. No to było właśnie moje przeżycie z okresu stanu wojennego.
Był pan świadkiem, jak 13 grudnia ZOMO, milicja wchodziła, wkraczała do siedziby Solidarności Bydgoskiej. Jak to wyglądało?
Ja akurat chciałem wejść tam do tej Solidarności, chciałem się dowiedzieć, co się święci, nie? Nowak Piotr. Będąc już tutaj na moście, patrzę, a tam stoi ciężarowy samochód i wszyscy z rękoma, wie pan, podniesionymi i ich wyprowadzali. Naprawdę, że ugięły mi się nogi, nie? Bo nie wiedziałam, czy mam iść, czy mam się cofnąć. Ale jakaś niewiasta, na pewno, która była przeciwnikiem Rulewskiego i w ten czas wyzywała jeszcze, mówi, na tego Rulewskiego, nie? I ja nie odpowiedziałem nic, ale jakoś przepuścili mnie, raczej się cofnęłem i poszłem do kościoła ojców jezuitów i tam dopiero się dowiedziałem, że jest bardzo źle, że jest stan wojenny. Po prostu mi na głowie włosy stanęły.
Wszystko odbywało się z pogwałceniem ówczesnego prawa, ponieważ gwałcono jak gdyby przepisy, które miały regulować wprowadzenie stanu wojennego i przeprowadzanie procesu internowań. Przepisy odwoływały się do nieistniejącego dekretu o stanie wojennym, w związku z tym cały ten proces był ze względów prawnych nieważny. Również dekrety mówiły, czy regulacje dotyczące internowania mówiły o tym, że każdy zatrzymany do internowania powinien otrzymać natychmiast w chwili zatrzymania decyzję o swoim internowaniu. Większość z internowanych tej decyzji nie otrzymała. W chwili zatrzymania dostawali dopiero w czasie przesłuchań na Komendzie Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej, a wielu również dopiero w ośrodku odosobnienia po przywiezieniu do tego ośrodka, a nawet po kilku dniach już przebywania. Podobne pogwałcenia prawa odbywały się również przy okazji zwalniania. Tam również miano to robić natychmiast po otrzymaniu decyzji o zakończeniu internowania, a niektórzy te decyzje otrzymywali dopiero po powrocie do domu, inni tydzień przed swoim zwolnieniem. Już taka decyzja zapadła, oni jeszcze ileś dni do tygodnia w ośrodku przebywali. Widzimy więc, że władze zupełnie nie liczyły się z stanowionym przez siebie prawem, które było bardzo brutalne, ale jednak było, tak? Powinni przynajmniej przestrzegać tych przepisów tego prawa, zupełnie się z tym nie liczyli, licząc na własną bezkarność, siłę i własne racje, które te partyjne, komunistyczne władze wprowadzały.
Zarządzenie nr 50 ministra sprawiedliwości z dnia 13 grudnia 1981 roku w sprawie utworzenia ośrodków odosobnienia. Zarządza się, co następuje. Tworzy się ośrodki odosobnienia w Białej Podlaskiej, Białymstoku, Cieszynie w województwie bielskim, Bydgoszczy-Fordonie i Potulicach w województwie bydgoskim, Chełmnie, Krasnym Stawie i Włodawie w województwie chełmskim, Lublińcu w województwie częstochowskim, Gdańsku oraz Juracie i Strzebielinku w województwie gdańskim, Gorzowie Wielkopolskim, Kamiennej Górze w województwie jeleniogórskim, Ostrowie Wielkopolskim w województwie
wszelkiego rodzaju zbiórek publicznych. Zakazane zostało, zakazane zostało organizowanie, przeprowadzanie imprez artystycznych, imprez rozrywkowych, imprez sportowych, publiczne wykonanie utworów artystycznych. Zakazane zostało, zakazane zostało urządzeń poligraficznych, rozpowszechnianie wszelkiego rodzaju wydawnictw i publikacji, posiadanie i użytkowanie urządzeń nadawczo-odbiorczych. Zakazane zostało, zakazane zostało posiadanie wszelkiej broni palnej, a także amunicji, poruszanie się w miejscach publicznych bez dokumentu stwierdzającego tożsamość. Zakazane zostało, zakazane zostało. Nakazane zostało, nakazane zostało. Przestrzeganie, przestrzeganie zakazów stanu wojennego, przestrzeganie, przestrzeganie godziny milicyjnej, złożenie do depozytu urządzeń nadawczo-odbiorczych, broni myśliwskiej, broni krótkiej palnej sportowej oraz amunicji i materiałów wybuchowych. Nakazane zostało, nakazane zostało. Można, można, jednak można, 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 jednak można
być powołanym w każdym czasie do służby wojskowej, na zarządzenie ministra obrony narodowej, uczestniczyć w nabożeństwach i obrzędach religijnych, tylko w kaplicach i miejscach do tego przeznaczonych.
Można, można, jednak można, 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 jednak można
dokonywać świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony państwa, pełnić inną służbę w zakresie obrony cywilnej, podlegać obostrzonej odpowiedzialności karnej za przestępstwa i wykroczenia w postępowaniu doraźnym i przyspieszonym.
Można, można, nawet trzeba, można, można, nawet trzeba
oglądać i słuchać audycji i z komunikatów nadawanych przez PR i TV, czytać Trybunę Ludu, czytać Żołnierza Wolności, ratować w sposób określony przez kierownictwo zakładów pracy.
Uwaga, uwaga,
osoby, które nie wykonały polecenia,
służbie czynnej wojskowej chodzę. Oraz w jednostkach zmilitaryzowanych ukarać karą od 2 lat pozbawienia wolności do kary śmierci włącznie.
To pomówmy w takim razie o Kujawach i Pomorzu, to znaczy o byłym województwie bydgoskim, włocławskim i toruńskim. Liczba internowanych.
Te liczby są dokładnie poznane. W województwie, byłym województwie bydgoskim, internowanych było 71 opozycjonistów, bo co ciekawe, również 2 przedstawicieli PZPR-u i to dość prominentnych przedstawicieli PZPR-u dodatkowo było internowanych. Były pierwszy sekretarz KWPZPR w Bydgoszczy Józef Majchrzak i były wojewoda bydgoski Edmund Leman, ale to były zupełnie inne przyczyny internowania. To było pozbywanie się konkurentów z poprzedniej ekipy Edwarda Gierka, bo przecież Edward Gierek również był internowany w okresie stanu wojennego, z tym, że te osoby, ci przedstawiciele tych prominenckich kręgów gierkowskich, internowani byli zupełnie w innych warunkach, w luksusowych, można powiedzieć, w złotych klatkach, po to, żeby odsunąć ich od władzy jako potencjalnych rywali w obrębie partii i zrzucić na nich odpowiedzialność za kryzys w kraju. Dzisiaj byśmy to nazwali PR-owską zagrywką, tak? A łatwo rozegrać, zrzucając, że z jednej strony Solidarność doprowadziła kraj do kryzysu, z drugiej strony nieudolne rządy naszych poprzedników. My teraz wprowadzamy porządek. I część społeczeństwa rzeczywiście kupiła takie tłumaczenie, ale mówię, nie należy tego zrównywać, nie należy traktować, że ci prominenci to równie ofiary stanu wojennego. To są ofiary rozgrywek wewnątrz partii, natomiast internowani działacze Solidarności i innych ugrupowań opozycyjnych, oni cierpieli w ośrodkach internowania, które były tworzone najczęściej w więzieniach. Tutaj z województwa bydgoskiego to było, jak powiedziałem, 71 osób, z Włocławka 90 osób i z Torunia 210 osób. Są to konkretne liczby i konkretne nazwiska, które za tymi liczbami również się kryły.
Do ilu ośrodków internowania trafili bydgoszczanie, torunianie, włocławianie? Były wyznaczone jakoś regionalnie te ośrodki?
Tak, te ośrodki były regionalnie wyznaczone. Takim głównym, zbiorczym ośrodkiem odosobnienia dla województwa bydgoskiego i województwa toruńskiego były Potulice, gdzie opróżniono jedno skrzydło więzienia z więźniów kryminalnych i na ich miejsce w celach pozamykano internowane osoby z właśnie z województwa bydgoskiego i toruńskiego, natomiast internowanych z województwa włocławskiego umieszczono w więzieniu w Mielęcinie, to jest dzisiaj dzielnica Włocławka. Było blisko, w związku z tym najlepiej to można było zagospodarować, z tym, że musimy pamiętać, że zarówno bydgoszczanie, torunianie, jak i włocławianie przebywali również w innych ośrodkach odosobnienia, takich jak chociażby Strzebielinek, jak Darłówek, jak Fordon, gdzie zamknięto, internowano kobiety, jak Gołdap, gdzie kobiety z Fordonu później zostały przeniesione, czy również Warszawa, gdzie część osób z tak zwanego kierownictwa związkowego również została przeniesiona i umieszczona w więzieniu w Białołęce.
Wprowadzenie stanu wojennego wywołało nieukrywaną radość przywódców partii, okazywaną chociażby w trakcie posiedzenia egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Bydgoszczy 7 stycznia 1982 roku. W chwili wprowadzenia stanu wojennego do ścisłego kierownictwa KWPZPR w Bydgoszczy należeli Henryk Bednarski, pierwszy sekretarz, Zenon Żmudziński, sekretarz do spraw organizacyjnych, Janusz Zemke, sekretarz do spraw propagandy, Ryszard Bandoszek, sekretarz do spraw ekonomicznych. Czytamy w książce Krzysztofa Osińskiego Internowani w stanie wojennym z województwa bydgoskiego. Jaki był standard takich ośrodków? Taki bytowy standard, o to pytam.
Najczęściej były to więzienia, chociaż zdarzały się wyjątki, jak chociażby kobiety, które tutaj z więzienia w Fordonie bydgoskim zostały przeniesione do Gołdapi. Tam umieszczono je w ośrodku wypoczynkowym. W związku z tym ten standard był znacznie wyższy, odbiegający od normy internowanych, ale najczęściej to było w zwykłych więzieniach, które opróżniane były, jak powiedziałem wcześniej, z więźniów kryminalnych. Były to ciasne jasne cele, zapluskwione, brudne, z ubikacją w środku celi, w związku z tym no, zero jakiejkolwiek intymności, takiej warunków, które nie urągałyby osobistej godności, zapluskwione cele, które były zimne, bo specjalnie wyłączano ogrzewanie na noc. Prowadzano jeszcze dryl więzienny, trzeba było się rozebrać, złożyć ubrania w kostkę, wynieść, na korytarzu je złożyć, na noc zamykano drzwi, żeby nie dostać się do tych ubrań.
Pobudka.
Co powodowało, pobudka była o godzinie 5, światła gaszono o 21, w związku z tym no, całkowite takie więzienne warunki, które wprowadzono z dnia na dzień dla osób, które nie były oskarżone o nic. Po prostu chciano je odizolować od społeczeństwa i zaserwowano im tego typu warunki przebywania.
A dostęp do rodzin, a dostęp do książek, do telewizji, do radia?
Z czasem zapewniono tego typu rzeczy. Na początku oczywiście odmawiano dostępu do czegokolwiek. Nie można było korzystać ani z telewizji, ani mieć dostępu do gazet, no ale tym bardziej do rodzin. Później to zelżało, pozwolono na widzenia, ale pod warunkiem dobrego sprawowania się. Być pokornym, cichym, nie wyrażania swojego sprzeciwu wobec zastanej rzeczywistości, nie buntowanie się jednym słowem. No i w takim przypadku, w taką nagrodę można było uzyskać widzenie z rodziną. To było standardowo godzina wyznaczana raz na pewien czas, kilka tygodni. W wyjątkowych okolicznościach zgadzano się przedłużyć to widzenie na półtorej godziny lub nawet dwie, ale często również manipulowano tego typu sytuacjami, zmuszając do podpisania na przykład tak zwanej lojalki, czyli oświadczenia o lojalności wobec władz PRL-u, a nawet zmuszając do pójścia na współpracę z władzami, zrobienie z kogoś tajnego współpracownika, wykorzystując często dramatyczne sytuacje. Komuś umierała żona, bardzo ciężko hospitalizowane dziecko chore, ktoś miał rodziców bardzo starych, schorowanych, pozostawionych bez opieki, no i szantażowano go: zobacz, twoi rodzice leżą chorzy w łóżku, wymagają opieki, a ty tutaj jesteś, no pójdź na pewne ustępstwa, zgódź się na współpracę, no co ci zależy. No i ludzie no, najczęściej w pierwszym odruchu odmawiali, ale później dręczeni wyrzutami sumienia, niektórzy dali się w ten sposób złamać. I to również pokazuje perfidię, tą skalę upodlenia człowieka, do której byli skłonni komuniści, wykorzystując swoją przewagę, swoją siłę wynikającą z tych realiów stanu wojennego. Tego typu sytuacji mamy bardzo dużo, ale również mamy sytuację pokazującą właśnie też pewną przebiegłość, taką cynizm tych władz komunistycznych, które celowo wprowadzały wśród internowanych tajnych współpracowników, którzy dostarczali informacji o nastrojach, którzy informowali funkcjonariuszy, którzy przebywali na terenie ośrodków odosobnienia o tym, kto jest psychicznie słaby, kogo będzie można złamać, kto ma jakie słabostki. Podpytywali po prostu, tak, kto z rozmów, które toczyły się w poszczególnych celach, w których internowani przebywali, o tym, kto na przykład ma chore dziecko, kto ma starych rodziców. Dostarczali te informacje, to były takie słabe punkty, z których korzystali później funkcjonariusze w różnych sytuacjach.
Takich konfidentów było dużo?
Ich nie było dużo, ale no, nie musiało być ich dużo. Wystarczyło często jedna osoba, która była bardzo rezolutna, która potrafiła słuchać, potrafiła wyłuskiwać potrzebne informacje, później przekazywała je, nawet czasami nieświadoma, co z tymi informacjami się dalej stanie, jak one zostaną wykorzystane. Funkcjonariuszom przydawały się wszelkie informacje, jeśli nie w danym momencie, to one mogły być przydatne za pół roku, za rok, za dwa lata, niekoniecznie w okresie realiów stanu wojennego, ale znacznie później. W związku z tym to było naprawdę bardzo wredne, takie bardzo...
Po prostu podłe.
Podłe, dokładnie.
A jak układały się relacje między internowanymi a strażnikami więziennymi?
To było różnie. Jak rozmawiam z dawnymi internowanymi, to wspominają, że część strażników nawet w pewien cichy sposób wspierała tych internowanych, utożsamiała się z nimi. Natomiast część była takich, która traktowała ich na równi z więźniami kryminalnymi, gnębiła ich, można nawet powiedzieć. W związku z tym te postawy były różne i należałoby je rozpatrywać w sposób indywidualny. Część zdała egzamin, zachowywała się godnie i nawet wspomagała część, po prostu była wiernymi wykonawcami reżimu, sługami ustroju komunistycznego i po prostu wiernie mu służyła.
A jak wygląda rozliczenie stanu wojennego?
To rozliczenie jest fikcją. Praktycznie nikt nie został skazany, no nie licząc symbolicznego wyroku na Czesławie Kiszczaku, to mało kto został skazany za wprowadzenie czy realizację stanu wojennego. Toczy się trochę procesów, ale tak na dobrą sprawę też biologia już robi swoje. Ci główni decydenci, którzy stworzyli podstawy do wprowadzenia stanu wojennego, którzy nim reżyserowali i wyznaczali kierunki, w którym ówczesna rzeczywistość ma się toczyć, no odchodzą i niestety żadna, nawet symboliczna kara ich nie spotkała. Natomiast to, co widzimy dzisiaj na ulicach, pokazuje, że ci pomniejsi zaczynają podnosić hardo głowy i często nawet odwracają rolę, to siebie kreują na ofiary stanu wojennego. Z katów próbują wykreować się na poszkodowanych, co smutne, to fakt, że są wspierani przez część ówczesnej opozycji, przez część działaczy solidarnościowych, którzy w dzisiejszej grze politycznej jak gdyby zapominają o tamtej rzeczywistości, dają się wciągać w różnego rodzaju rozgrywki. I to jest niebezpieczne, ponieważ doprowadzić może do pewnego rozmycia naszego postrzegania stanu wojennego, czym on był, jak wielką krzywdę zrobił nie tylko tym, którzy byli internowani, którzy byli więzieni, którzy w jakiś sposób doznali represji ze strony ówczesnego państwa komunistycznego, ale tak na dobrą sprawę całe społeczeństwo odczuwało skutki ówczesnej rzeczywistości pod względem politycznym, społecznym, gospodarczym. Wiele osób straciło życie przecież. No nie możemy zapominać teraz o tych ofiarach również, tak? Ofiarach kopalni Wujek, ale również manifestantach, którzy w czasie manifestacji, nie tak jak pewien pułkownik na manifestacji powiedział, kulturalnie byli traktowani przez wojsko, milicję czy ZOMO, ale byli traktowani pałkami i strzelano do nich. Często to byli młodzi chłopcy, jak Antoni Browarczyk, którego pomnik teraz 13 grudnia będzie odsłonięty w Gdańsku. Miał niespełna 18 lat, kiedy zginął od kuli wystrzelonej przez żołnierza, który rozpędzał w ten sposób tłum, który zebrał się w Gdańsku przed siedzibą Komitetu Wojewódzkiego Partii. Mamy przecież przykłady w naszym regionie, gdzie Wojciech Cieślewicz z Kcyni, będąc na manifestacji w Poznaniu, z rąk funkcjonariusza ZOMO zginął, skatowany pałką milicyjną. W związku z tym, no, tego typu przykładów można pokazywać znacznie, znacznie więcej. To przecież czołgami wjeżdżano na teren kopalń na Śląsku, strzelając z czołgów i z karabinów do protestujących górników. To nie jest wymysł kogokolwiek, to są fakty. I teraz mówienie, że kulturalnie traktowano osoby ze strony solidarnościowej w stanie wojennym, no jest kpiną, jest kabaretem, który próbują dzisiejsi politycy urządzać.
Podobny kabaret to prokuratorzy PRL-owscy, którzy wtedy ponoć pomagali opozycjonistom.
Również. To też te osoby powinny się schować, nie wypowiadać na temat bieżący, czy próbować odwracać sytuacji i zamazywać swoją odpowiedzialność. Ponieważ, no, tak jak wcześniej powiedziałem, urąga pamięci tych ofiar, rzeczywistych ofiar stanu wojennego.
Za wprowadzenie stanu wojennego Sąd Okręgowy w Warszawie skazał generała Czesława Kiszczaka, szefa MSW, na 2 lata więzienia w zawieszeniu na 5 lat. Stanisław Kania został uniewinniony, a sprawę Eugenii Kempary umorzono. Sędzia Ewa Jeton powiedziała w uzasadnieniu wyroku, że przeprowadzone postępowanie wykazało, iż czołowi przywódcy PRL-u, w tym minister obrony, a później premier i pierwszy sekretarz Komitetu Centralnego PZPR Wojciech Jaruzelski, szef sztabu generalnego generał Florian Siwicki i szef MSW generał Czesław Kiszczak zawiązali w marcu 1981 roku związek przestępczy o charakterze zbrojnym. W przypadku tego ostatniego sąd uznał, że wbrew deklaracjom nie działał on w stanie wyższej konieczności, mówiła sędzia Jeton.
Faktycznym motywem działania członków związku przestępczego mającego na celu nielegalne wprowadzenie stanu wojennego było zachowanie obowiązującego systemu ustrojowego i osobistej pozycji w hierarchii aparatu państwa i partii.
Sąd podkreślił również, że Związek Radziecki chciałby, to ówczesne polskie władze poradziły sobie z sytuacją.
Z ustaleń faktycznych poczynionych w mniejszej sprawie, abstrahując od otwartego sporu odnośnie możliwych scenariuszy rozwoju sytuacji wewnętrznej w kraju, niewątpliwie wynika, że w momencie wprowadzenia stanu wojennego nie było bezpośredniego zagrożenia zbrojną interwencją ze strony wojsk Układu Warszawskiego, którego państwa oczekiwały rozwiązania sytuacji w Polsce poprzez polskie władze.
W audycji wykorzystano publikacje Instytutu Pamięci Narodowej oraz nagrania archiwalne Informacyjnej Agencji Radiowej i Polskiego Radia PIK. O stanie wojennym opowiadał dr Krzysztof Osiński. Za wspólnie spędzony czas dziękuję, Robert Erdman.
Kaśka z Piotrkiem są w Kanadzie, bo tam mają perspektywy. Staszek w Stanach sobie radzi, Paweł do Paryża przywykł. Gośka z Przemkiem ledwie przędą, w maju będzie trzeci bachor. Próżno skarżą się urzędom, że też chcieliby na zachód, że też chcieliby na zachód. Za to Magda jest w Madrycie i wychodzi za Hiszpana. Maciek w grudniu stracił życie, gdy chodzili po mieszkaniach. Janusz ten, co zawiść budził, że go każda fala niesie. Jest chirurgiem, leczy ludzi, ale brat mu się powiesił, ale brat mu się powiesił. Marek siedzi za odmowę, bo nie strzelał do Michała, a ja piszę ich historię i to już jest klasa cała. Jeszcze Filip, fizyk w Moskwie, dziś nagrody różne zbiera. Jeździ kiedy chce do Polski, był przyjęty przez premiera. Był przyjęty przez premiera. Odnalazłem klasę całą na wygnaniu w kraju w grobie, ale coś się pozmieniało, każdy sobie żywot skrobie. Odnalazłem całą klasę wyrośniętą i dojrzałą. Rozdrapałem młodość naszą, lecz za bardzo nie bolało, lecz za bardzo nie bolało. Już nie chłopcy, lecz mężczyźni, już kobiety, nie dziewczyny. Młodość szybko się zabliźni, nie ma w tym niczyjej winy. Wszyscy są odpowiedzialni, wszyscy mają w życiu cele. Wszyscy w miarę są normalni, ale przecież to niewiele. Ale przecież to niewiele. Nie wiem sam, co mi się marzy, jaka z gwiazd nade mną świeci, gdy wśród tych nieobcych twarzy szukam ciągle twarzy dzieci. Czemu wciąż przez ramię zerkam, choć nie woła nikt kolego, że ktoś ze mną zagra w berka, lub przynajmniej wchowanego, lub przynajmniej wchowanego. Własne pędy, własne liście zapuszczamy każdy sobie i korzenie oczywiście na wygnaniu w kraju w grobie. W dół na boki, w zwyżku słońcu, na stracenie w prawo, w lewo. Kto pamięta, że to w końcu jedno i to samo drzewo.